10 myśli o Pulp Fiction Quentina Tarantino. Myśl pierwsza. Nie da się mówić o Pulp Fiction, nie powtarzając rzeczy, które już powiedziano o Pulp Fiction. Tak jak Pulp Fiction jest filmem ulepionym z odwołań do innych filmów, tak wypowiedzi o Pulp Fiction z każdym kolejnym rokiem coraz to bardziej przypominają pastisz wcześniejszych wypowiedzi o Pulp Fiction. Jak nagrać odcinek taki jak ten, żeby nie wpaść we wcześniej wyżłobione kolejny? Przede wszystkim nie należy chyba wspominać o tym, że rok, w którym emituję ten odcinek, 2024, znaczy 30. rocznicę premiery Pulp Fiction. Lepiej nie nawiązywać do pamiętnego festiwalu kaneńskiego, zwieńczonego Złotą Palmą dla Pulp Fiction, a także lepiej zapomnieć o fakcie, że w Polsce palma ta była odczytywana jako przyznana na przekór Czerwonemu Krzysztofa Kieślowskiego, mimo że, jak czytamy na kartach biografii Kieślowskiego, pióra Katarzyny Surmiak-Domańskiej, członek tamtego jury, późniejszy noblista Kazuo Ishiguro, wyraźnie powiedział po latach, że film Polaka do nagrody nie był nawet rozważany. Nie wypada też powtarzać, że szefem tamtego jury był Clint Eastwood, co zaowocowało narracją o amerykańskiej zemście na kinie europejskim. I nieważne, że to sami Francuzi zaprosili Pulp Fiction do konkursu, a tamten festiwal był otwierany Hudsucker Proxy, braci Coen, zamykany W czym mamy problem Johna Watersa i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą, skoro już nie mówimy o tym wszystkim, odnośnie owej polskiej obsesji Czerwonego versus Pulp Fiction, czy w 1994 roku to Francuzi nie mogli się poczuć bardziej dotknięci, kiedy to Pulp Fiction wygrało z ich historycznym widowiskiem deluxe za wielkie pieniądze, to znaczy z królową Margot, Patricia Chéreau, która była także w tamtym konkursie? O tych wszystkich rzeczach jednak w tym odcinku nie będę mówił. Myśl druga. Pulp Fiction ma puls i tym pulsem jest muzyka. Być może warto natomiast przypomnieć, że członkiem jury kaneńskiego był w 1994 roku Lalo Schifrin. Argentyński kompozytor takich hitów jak chociażby ilustracje muzyczne do Bulita czy Wejścia Smoka, ale także do Brudnego Harego Dona Siegela, w którym przewodniczący jury Anno Domini 1994 Clint Eastwood grał główną rolę. Osobiście lubię sobie wyobrażać, że kiedy zaczął się seans Pulp Fiction w Cannes w maju 1994 roku, otóż kiedy zaczął się seans tego filmu z jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych wszechczasów, mimo że jest to ścieżka w całości poskładana z miłośnie wyselekcjonowanych prefabrykatów, innymi słowy, kiedy z ekranu kaneńskiego Palais na owym seansie o północy, na którym debiutowało Pulp Fiction, otóż kiedy z owego ekranu buchnęło Miss Irlu w genialnej aranżacji Dicka Dale'a, może wówczas Lalo mrugnął do Clinta, trochę na zasadzie, ktokolwiek zrobił ten film, ten wie, że dobry soundtrack jest układem krwionośnym filmu. Mało która czołówka filmowa wywołuje takie ciarki na plecach jak czołówka Pulp Fiction, rozegrana do połowy do utworu Miss Irlu w rock'n'rollowej wersji z gitarowym solo Dicka Dale'a z 1962 roku, już wspomnianym. Skąd się bierze gorący puls tej muzyki? Każdy, kto widział Underground z 1995 roku, wie, jak dobrze robi filmowi otwarcie go solidnym buchnięciem muzycznego żaru prosto z bałkańskiego pieca. Tak jak Kałasznikow Gorana Bregowicza dostarczył inicjującego fajerwerku dla tamtego, późniejszego o rok, także nagrodzonego Złotą Palmą w Cannes, filmu Emira Kusturicy, tak grecka pieśń ludowa Miss Irlu, nasycona wpływami arabskimi i tureckimi, ale i solidnie klezmerska, w surferskiej wizji Dicka Dale'a osmala rzęsy widowni w trakcie czołówki Pulp Fiction. W Wcześniejszym hitowym nagraniem tej samej melodii było wykonanie z amerykańskim pianistą, Johnem Augustem. Włączcie je sobie na YouTubie, posłuchajcie i rozpoznacie dokładnie ten sam rytm, tę samą melodię. Jakby tego było mało, w połowie czołówki, dokładnie kiedy na ekranie pojawia się napis Music Supervisor, Katrin Rachman, Tarantino podbija stawkę. Mizir Lu nagle się urywa, słyszymy ślizg po radiowych częstotliwościach. To Quentin kręci gałką swojego surferskiego radyjka i nagle rozbrzmiewa Jungle Boogie funkowej grupy Kool and the Gang z 1973 roku. Nagle przeszliśmy z surferskiej knajpy serwującej śródziemnomorskie burgery i jesteśmy gdzieś w Nowym Jorku lub w New Jersey połowy lat 70., czyli w samym środku ery kina Blaxploitation, którego celebracją i przynajmniej w części wskrzeszeniem, jeśli za głównego bohatera opowieści uznamy Julesa, jest właśnie Pulp Fiction. Tą melodią, która jednak nieodłącznie z Pulp Fiction się kojarzy i która pulsuje w tym filmie od samego początku i zostaje już w naszych głowach, jest właśnie owa Missir Lu, egipska dziewczyna. Czytam za blogiem Rock w Grecji. To popularna grecka piosenka znana od dawien dawna w pięciu różnych stylach. Greckim rebetiko, środkowo-wschodnim tańcu brzucha, żydowskiej muzyce weselnej, klezmer, amerykańskim rocku i międzynarodowym egzotika. Pierwszy raz wykonana przez grupę Mikalis Patrinos w roku 1927 w Atenach. Jak z większością utworów w stylu rebetika, greckich uchodźców z Turcji, autor nigdy nie został odnaleziony i za twórcę uważa się litera grupy. Patrinos, który skomponował słowa, pochodzi z Izmiru, Turcja, dlatego nadał tytuł Mizirli lub Mizirlu, co znaczy Egipcjanka. Utwór zdobył popularność w USA po rearanżacji na solowy kawałek przez Dicka Dalego w 1962. To właśnie tę wersję słyszymy u Tarantino i na polskim portalu Top Guitar, tygodnik gitarzystów, autor Maciej Warda pisał w 2022 roku tak. Dick Dale zaczynał w późnych latach 50. grając ze swoim zespołem The Deltones dla surferów w Rendezvous Ballroom w Balboa w Kalifornii. Zabawna historia z tym związana jest taka, że ówczesne lokalne władze, zaniepokojone istnieniem potencjalnie wybuchowej mieszanki młodych ludzi i gitar, wymyśliły pewien nakaz, który w praktyce okazał się parodią. Otóż jednym z wymogów w Rendezvous Ballroom było, aby każdy chłopak czy mężczyzna w niej przebywający nosił krawat. W związku z tym publiczność często składała się z bosych facetów w strojach surferów i w krawatach. Dick Dale przerobił temat Mizir Lu i nadał mu formę wczesno rock'n'rollowego utworu instrumentalnego. Jego wersja powstała pod wpływem wersji granej na popularnym arabskim instrumencie strunowym oud. Dale skorzystał jednak ze swojego charakterystycznego stylu, znanego jako surf rock. I ta wersja piosenki świetnie przyjęła się w Ameryce, stając się jednocześnie jednym z pierwszych typowo gitarowych preshredderskich standardów. No właśnie, śródziemnomorsko-bałkańskie serce, amerykańskie wykonanie, a jednocześnie w tle Pacyfik i ocean, na którym surfują kontrkulturowi młodzi ludzie wczesnych lat 60. To chyba najlepszy dowód na to, że Pulp Fiction jest zlepkiem czegoś więcej niż tylko i wyłącznie amerykańskiej popkultury lat 60., lat 50., bo przecież pod spodem tej popkultury pulsuje często kultura o wiele starsza, kultura z korzeniami w Europie. I to nie pierwsze takie odniesienie w tym odcinku. A zatem wsłuchajmy się w ten szum krwi w żyłach Pulp Fiction, a usłyszymy, że ten film jest ożywiany bardzo wieloma, bardzo złożonymi muzycznymi tradycjami, a soundtrack był tak przełomowy między innymi dlatego, że nie był zwykłą kolekcją The Greatest Hits, jak to było chociażby w przypadku soundtracku do Forresta Gumpa, filmu, który w 1995 roku pokonał oscarowo Pulp Fiction, tylko była to naprawdę autorska kompozycja przenosząca nas gdzieś w klimaty wielokulturowej Kalifornii, którą Quentin Tarantino będzie celebrował w całej swojej twórczości. Myśl trzecia. Pulp Fiction jest filmem ulepionym z cytatów. Przepraszam, nie dało się inaczej. Przepraszam, nie daje mi to spokoju, jednak nie da się od tego uciec, więc miejmy to z głowy. Otóż świecąca od środka walizka jest z Roberta Aldricha. Piła mechaniczna jest z Hoppera. Miecz samurajski jest z Kurosawy. Garniaki gangusów są z Melvilla. Homoseksualny gwałt jest z Burmana. Taniec jest z Godarda. Jack Rabbit Slim jest z lat 50. jako takich. Chris Walken jako weteran wojny w Wietnamie jest z Łowcy Jeleni. Książkę, którą czyta Vincent w toalecie, zekranizował z Moniką Vitti Joseph Losey, a kiedy Butch Cassidy i Sundance Kid i Fabienne odjeżdżają w siną dal, muzyczka grana w tle jest ze Strefy Mroku. Można tak długo i długo i długo, wystarczy pogooglować. Myśl czwarta. Pulp Fiction jest filmem o genialnej konstrukcji scenariuszowej. W numerze New Yorkera z 10 października 1994 roku Anthony Lane pisał w swojej recenzji o Pulp Fiction tak. Każdy zna stare rozróżnienie na fabułę i intrygę, jakie poczynił E.M. Forster. Król umarł, a następnie królowa umarła, to fabuła. Król umarł, a następnie królowa umarła z żałoby, to intryga. Wszystko pięknie, ale Forster niestety nie zdołał przewidzieć wyłonienia się trzeciej kategorii, intrygi według Quentina Tarantino, która przedstawia się mniej więcej tak. Król umarł w trakcie uprawiania seksu na masce limonkowej korwety, a następnie umarła królowa, wciągając nosem krak pożyczony od nadwornego błazna, z którym chwilę wcześniej prowadziła żywą konwersację o relatywnych zaletach Sprite'a na tle Pepsi Zero, podczas gdy oboje kontemplowali krwawe szczątki szlachetnych dam i panów, których królowa właśnie rozpieprzyła ukradzionym gnatem kaliber 45 mm w akcie oszalałej żałoby. Trudno powiedzieć, co zrobiłby E.M. Forster po obejrzeniu Pulp Fiction, ale podejrzewam, że czmychnąłby do swego gabinetu, zaryglował drzwi i schował się za regałem z książkami. Nie tylko dlatego, że film ocieka krwią, ale dlatego, że uprawia on co najmniej równorzędną przemoc wobec narracyjnej formy jako takiej. Tu już ja, spoiler master, ma się wrażenie, zwłaszcza po latach, że poprzestawianie klocków narracyjnych jest w tym filmie rzeczywiście wszystkim. Nominalnie podzielony na 7 rozdziałów film opowiedziany jest achronologicznie. Gdyby poukładać te rozdziały w porządku chronologii zdarzeń, wyglądałoby to mniej więcej tak. Rozdział 4, rozdział 2, rozdział 6, rozdział 1, rozdział 7, rozdział 3, ponownie rozdział 4 i rozdział 5. Tak naprawdę najpóźniejszym wydarzeniem w całej fabule jest moment, w którym Butch odjeżdża swoim motocyklem z Fabienne w siną dal. Korzenie tej poplątanej, a jednocześnie przepięknej struktury można znaleźć już w pierwszych pracach literackich. Oczywiście częścią mitologii Tarantino jest to, że pracował ze swoim kolegą Rogerem Averym w wypożyczalni wideo, Video Archives, która obecnie użycza tytułu ich autorskiemu podcastowi, który zresztą bardzo polecam. Avery w napisach do filmu występuje jako autor opowieści, stories, podczas gdy głównym scenarzystą jest Tarantino. W istocie film powstawał z odrębnych trzech fabuł, każda z nich jakoś nawiązywała do kina czarnego i kina amerykańskiego lat 50., a także ze ścinków scen, które przynależały do scenariusza do prawdziwego romansu. Te trzy historie i te ścinki w filmie oświetlają się wzajemnie w sposób mistrzowski właśnie dzięki owemu narracyjnemu poprzestawianiu. Ramą dla opowieści jest scena w dinerze, w której dwójka rzeźmieszków, Tim Roth i Amanda Plummer, podejmują decyzję o spontanicznym rabunku, następnie udaremnionym przez Julesa, czyli jednego z dwóch żołnierzy mafijnych, kompana Vincenta Vegi. To jest drama, ale tak naprawdę wszystko, co wewnątrz tej ramy pozwala na oświetlenie i postaci, i sytuacji w sposób, który koniec końców przydaje całej opowieści wzniosłości. O tym będzie jeszcze w kolejnych myślach tego odcinka, ale trzeba to podkreślić, że narracyjna maestria Tarantino w tym filmie jest po prostu niezrównana. Myśl piąta. Pulp Fiction jest filmem o miłości. Kiedy Vincent Vega i Mia Wallace tańczą twista w knajpie Jack Rabbit Slim, ich taniec staje się legendarny z każdym kolejnym krokiem. Nie tylko dlatego, że Travolcie nie dane się było wyszaleć na parkiecie od czasu gorączki sobotniej nocy. Nie tylko dlatego, że Uma Thurman jest ukrytą bronią Tarantino w tym filmie i nie tylko. I nie dziwi, że to jej wizerunek zdobił plakat Pulp Fiction, a nie na przykład twarz Bruce'a Willisa z gnatem, mimo że to Willis był w tym momencie największą gwiazdą Pulp Fiction. I nie tylko dlatego, że kamera Andrzeja Sekuły, pamiętajmy, że Pulp Fiction ma polskiego operatora, tak wspaniale śledzi ruchy tańczącej pary. Nie. Twist tej pary jest legendarny, bo jest momentem perfekcyjnej, erotycznej synchronii. Vincentowi i Mii nie będzie dane sprawdzić się w łóżku, ale glejtem tego, że ich spotkanie w pościeli byłoby perfekcyjnym fajerwerkiem miłosnym, jest właśnie scena twista. Trochę jak w starym Hollywoodzie, w którym sceny tańca były zastępnikami scen erotycznych. Para, która tak tańczy, w zasadzie już nie musi się kochać. W naszych umysłach już na zawsze pozostaje ona jednym ciałem. Swoją drogą, czy wsłuchaliście się kiedyś w piosenkę, która rozlega się w tle ich tańca? To You Never Can Tell, znane także jako Teenage Wedding lub C'est la vie, Chucka Berry'ego, napisane w 1964 roku. Piosenka opiewa nastoletnich kochanków, być może późnych potomków 16-latka imieniem Romeo i 13-latki imieniem Julia, unieśmiertelnionych w jednej z tragedii Szekspira, którzy znajdują w swoim wczesnym małżeństwie perfekcyjną, miłosną idyllę. Zacytujmy słowa tej piosenki, w rytm której tańczą Mia i Vincent. To będzie tłumaczenie moje i dodam tłumaczenie koślawe. Pan i pani młoda nastoletni byli, a ich staruszkowie dobrze im życzyli. Gołym okiem było widać, że Pierre kochał swoją mademoiselle. A teraz, kiedy młodym madame i monsieur już wybiły dzwony, starsi mówią, c'est la vie, w życiu nigdy nie wiadomo. Mieszkanko mebelkami na promocji tanio urządzili, mrożonkami i piwem imbirowym lodówkę wypełnili, a kiedy Pierre robotę znalazł, mała pensja im starczyła, starsi mówią, c'est la vie, w życiu nigdy nie wiadomo. Adapter hi-fi na cały regulator grali, rock, rytm, a nawet jazz, 700 płyt uzbierali, a kiedy słońce zachodziło, coś wolniejszego włączali, starsi mówią, c'est la vie, w życiu nigdy nie wiadomo. Kupili podrasowane autko w kolorze wiśni, pojechali do Nowego Orleanu na swoją rocznicę, bo tam właśnie Pierre poślubił swoją mademoiselle. Starsi mówią, c'est la vie, w życiu nigdy nie wiadomo. Czy to nie jest perfekcyjna i liryczna celebracja małego szczęścia z dala od wścibskich oczu, dokładnie takiego, jakie później zobaczymy między Butchem, Bruce Willis i Fabienne, Maria de Medeiros, w ich gniazdku, kiedy to będą kochać się bez końca, szczebiotać o brzuszkach, oponkach, Madonnie i o tym, jak totalnie są w sobie zakochani, aż idylla nie pęknie w momencie, kiedy Butch zorientuje się, że Fabienne nie zabrała do torby podróżnej bezcennej rodzinnej pamiątki? Tak, ta piosenka i ten taniec Vincenta i Mii to ich moment idylli we dwoje. Są na haju, nie tylko heroinowym i nie tylko kokainowym. Właśnie zjedli pysznego burgera i sycącego szejka za skandaliczne $5. Cukier, opiaty, tłuszcz, muzyka z lat świetności Ameryki i oczy Johna, oczy Umy. Czego chcieć więcej? Kto z nas nie chciałby tak zatańczyć, chociaż raz? Zapomnijmy na chwilę, że Chuck Berry napisał swoją piosenkę odsiadując w więzieniu federalnym wyrok za seks z 14-letnią kelnerką i w tym kontekście treść piosenki jest przynajmniej odrobinę niepokojąca. Tak jak nauczyliśmy się już zapominać, że nie byłoby Pulp Fiction bez Harvey'a Weinsteina, skazanego wiele lat później gwałciciela, którego Miramax wyłożyło kasę na produkcję, kiedy wytwórnia TriStar uznała projekt za zbyt obłąkany. Jeśli bowiem założymy, choć na chwilę, że piękno może być współtworzone przez ludzi moralnie upadłych, a także, że może promieniować na zewnątrz na przekór grzechom swoich twórców, nie przenosząc drogą kropelkową molekuł ich przewin na odbiorców dzieła. Otóż jeśli jesteśmy do takiego zapomnienia i założenia jeszcze kulturowo zdolni, usłyszmy w tej piosence C'est la vie pochwałę miłości romantycznej, która nie pyta świata o zgodę. ten mit i ta pochwała rządzi kulturą Zachodu, co najmniej od czasu Tristana i Izoldy. I jest ciekawe, że historia Vincenta Vegi i Mii Wallace, damy królewskiej i oddelegowanego do sprawowania nad nią pieczy rycerza, który musi zachować czystość albo dosłownie straci głowę z ręki swego pana, ma w sobie coś niemalże arturiańskiego. Vega jest Lancelotem, a Mia Ginevrą. Marcellus byłby tutaj królem Arturem, jego dumne imię z kolei odsyła do czasów rzymskich. A jeśli tak, jeśli Vincent i Mia są parą idealną, to otarcie się Mii o śmierć, po tym jak wciągnęła nosem heroinę Vincenta, tak naprawdę ocala tę parę przed rozczarowaniem, jakie nieuchronnie przyniosłoby ich wspólne życie, bo życie nie jest piosenką, a już zwłaszcza nie jest piosenką Chucka Berry'ego, nie jest nawet filmem Quentina Tarantino. Mia ociera się o śmierć, ratuje ją adrenalinowy zastrzyk w serce, zaaplikowany przez Vincenta. Kim jest ten, kto strzela w serce? Oczywiście Kupidynem. Mia i Vincent nigdy nie prześpią się ze sobą, ale zrobią coś możliwie jeszcze bardziej intymnego. Ona opowie jemu nieśmieszny żart o pomidorach, oparty na grze słów ketchup, ruchy, ruchy szybciej i ketchup, sos pomidorowy. Vincent żart doceni, a momentu, w którym Mia ów żart mu opowiedziała, nigdy nie zapomni. Będzie wspominał ten moment do końca życia. Czyli, tak się składa w fatalistycznym świecie pulpu, do jutra. W Pulp Fiction są trzy idealnie dobrane i zsynchronizowane ze sobą pary. Vincent i Mia, których związek pozostaje platoniczny przez uszanowanie ograniczeń wasalnych w feudalnym świecie mafii. Butch i Fabienne, nawet jego odór jest dla niej słodkim perfumem. A w końcu, to znaczy na początku i na końcu, tak, wiem, to mylące, Ringo i Yolanda, a raczej Pumpkin i Honey Bunny, którzy kochają razem rabować, jak Bonnie i Clyde, od których zaczęło się nowe kino amerykańskie, które wskrzesza swoim filmem Tarantino, i którzy koniec końców zawdzięczają życie nawróceniu gangstera Julesa. I tak sobie myślę, że pamiątką rodzinną Butcha chyba nieprzypadkowo jest zegarek, bo w Pulp Fiction timing is everything. Czas jest wszystkim. Albo między ludźmi jest synchronia, albo jej nie ma. Kilka sekund w tę i wpadasz na byłego szefa, którego oszukałeś. Szefa, który rzuca ci spojrzenie w kadrze ukradzionym z hitchcockowskiej psychozy. Kilka sekund w tamtą i lądujesz z tym samym szefem w lochu ponurych konfederackich gwałcicieli, którzy uciekli z uwolnienia Johna Burmana. Dobrze dobrany partner i możesz konie kraść, a nawet Dainery rabować. Rzadko mówi się o Pulp Fiction w ten sposób, ale w pewnym sensie jest to opowieść o trzech parach kochanków, którzy uniknęli gniewu możnych tego świata. To ucieczką, to psim swędem, to wreszcie mocą nawrócenia jednego z tych możnych, który nagle zorientował się, że walczy po stronie, cytat, tyranii ludzi silnych. Może po prostu Pulp Fiction to melodramat. Nie powinno nas dziwić, że na randce, nie randce z Miją Vincent zamawia sobie steak a la Douglas Sirk. Jak mawiają starsi, c'est la vie, w życiu nigdy nie wiadomo. Myśl szósta. Kino europejskie jednak zwyciężyło w Cannes w 1994 roku. Zmrużcie oczy, a zobaczycie, że Pulp Fiction jest filmem francuskim. Imiona bohaterów? Jules, Vincent, Mia, Fabienne, Marcel. No dobrze, Marcellus. Linijka dialogu, która pada w filmie dwa razy i której drugie pojawienie się sprawia, że ostatecznie sklejamy sobie w głowie wszystkie warstwy tego przekładańca w całość, to garçon, kawa, wypowiadane przez Ringa i błyskawicznie korygowane przez kelnerkę. Garçon to chłopak. Jeśli dodać do tego, że Quentin Tarantino zawsze powtarza, że scena tańca w Jackrabbit Slim jest hołdem dla amatorskiego gangu Jean-Luc'a Godarda, a krawaty i garniaki noszone przez Vincenta i Julesa są wyraźnie ukradzione z kina Jean-Pierre Melville'a, podobnie jak skodyfikowane zachowania i wyrafinowane gusta kulinarne gangsterów, i że porównywanie francuskich i amerykańskich burgerów otwiera właściwą opowieść, to czy możemy w końcu uznać, że Francuzi wiedzieli, co robili i że tak naprawdę w 1994 roku w Cannes zatriumfowała kultura francuska? a raczej jej kolonizująca siła. C'est la vie, jak mawia Chuck Berry. Myśl siódma. Pulp Fiction jest filmem szekspirowskim. Otwórzcie sobie Macbetha, akt trzeci, scena trzecia. Krwawa opowieść o zemście, przepowiedni, pysze i przeznaczeniu na chwilkę zmienia się w komedię. Oto do bram zamku ktoś puka, a my widzimy odźwiernego, który zwleczony z łóżka przez dosyć długi czas skarży nam się na swój los, opowiada anegdotki, żartuje. Co tu się w ogóle dzieje? Dzieje się to, co często dzieje się w sztukach Szekspira. Postacie służących, odźwiernych, służek, pań dworu, rzezimieszków, opijców przejmują na chwilę scenę po to, aby poskarżyć się, porozmawiać o niczym, dokonać, pograć sobie słowami, pobawić się językiem. Szekspir był mistrzem takiego zatrzymywania akcji i cieszenia widowni wyrafinowaną, słowną grą, która często była wulgarna, rubaszna, przesycona seksualnymi aluzjami. Dokładnie to samo robi w Pulp Fiction Quentin Tarantino, zatrzymując akcję, nie pozwalając się jej na początku rozpędzić, kiedy to jadący na akcję płatni zabójcy Vincent i Jules długo, długo rozmawiają o hamburgerach, frytkach, stopach i o tym, czy masaż stóp jest, czy jednak nie jest aktem erotycznym. Trwa to niemalże 10 minut, akcja filmu w ogóle się nie rozwija, a my po prostu obserwujemy dwóch rzezimieszków, jak przerzucają się gorącymi kartofelkami słów. Dokładnie to dzieje się u Szekspira i pod tym przynajmniej względem Tarantino jest najbardziej szekspirowskim ze wszystkich nowoczesnych reżyserów, a właściwie tym, który ową szekspirowską tradycję zatrzymywania akcji i oddawania sceny postaciom pośrednim po prostu dla uciechy obcowania z nimi, otóż on tę tradycję kinu współczesnemu zwrócił. Być może jest także nie bez znaczenia, że jednym z tych, którzy tak cudownie już na samym początku owe frazy dla czystej krotochwili przerzucają w ustach, jest Tim Roth, który zagrał w słynnym filmie Toma Stoparda Rosencrantz i Guildenstern nie żyją, który sam w sobie, także jako sztuka teatralna, był próbą wskrzeszenia i oddania sprawiedliwości postaciom pobocznym wielkich dramatów, w tym przypadku Hamleta. Myśl ósma. Pulp Fiction jest filmem o mocy wybaczenia. Tak, tak, wiemy, że cytat z Księgi Ezechiela, rozdział 25, wers 17, tak naprawdę nie istnieje. Wymyślił go Tarantino, a Samuel L. Jackson, nominowany w tej roli do Oscara, fantastycznie go podaje i to więcej niż raz. Pamiętam, że premierze polskiej tego filmu towarzyszyły liczne dyskusje na temat tego, czy Tarantino tylko bawi się cytatem biblijnym albo quasi-biblijnym, czy świadczy to o jego nihilizmie, bezczelności i czy w ogóle Pulp Fiction można uznać za film niemoralny, wcielenie pustki postmodernistycznej. Pamiętam bardzo dobrze te dyskusje, rozlały się one także na łamy miesięcznika Znak. Bardzo wiele osób zarzucało wtedy Tarantino całkowitą etyczną próżnię. Ale jeżeli ten cytat nawet jest zmyślony, to czy to znaczy, że sam film jest niemoralny? Mam wrażenie, że zwłaszcza dwa momenty. Moment, w którym Butch wyrwał się już z piwnicy perwersyjnych gwałcicieli i może uciec i zostawić na ich pastwę swojego ciemiężyciela Marcellusa, a jednak zawraca, a jednak postanawia go wyzwolić, a jednak lituje się nad swoim oprawcą. A także drugi moment, przemowa Julesa do Ringa w ostatniej scenie filmu, kiedy to po raz pierwszy czuje on moc wypowiadanych przez siebie biblijnych słów, że te momenty świadczą o czymś innym. Świadczą o tym, że Tarantino jednak zakotwicza swój film w konkretnym i mającym swoją gravitas systemie etycznym. I chyba to właśnie zaskakuje w Pulp Fiction niezmiennie. Ta nagła inwazja doniosłości we frywolność. Ten przebłysk łaski i wybaczenia pośrodku całej gadki szmatki. Jakby ktoś przebił się przez kość ironii igłą prosto w nasze serce. Jeśli potraktować dwa pierwsze filmy Tarantino, to znaczy Wściekłe psy i Pulp Fiction, jako jeden film, zaczynający się w dinerze i kończący się w dinerze, to jest to dyptyk zaczynający się od egzegezy, analizy, piosenki Madonny, Like a Virgin, i kończący się egzegezą wymyślonego fragmentu Biblii, w trakcie której to egzegezy złoczyńca dokonuje aktu nawrócenia i łaski zarazem. To wcale nie mało, jak na współczesny moralitet podany w polewie z kultury popularnej. myśl dziewiąta. Ale zarazem Pulp Fiction jest planszówką. W scenie z zastrzykiem adrenaliny w mieszkaniu Lansa, w tej roli Eric Stoltz, dostrzegamy co najmniej dwie gry planszowe leżące na stoliku. Życie, Life i Operacja, Operation. Zwłaszcza ta druga jest typowym tarantinowskim żartem. Ta elektroniczna gra zadebiutowała w USA w 1965 roku i polegała na symulowanej operacji na ludzkim ciele. Odpowiednie dotknięcia elektrod markowały właściwe i pożądane posunięcia chirurgiczne. Można powiedzieć, że Vincent, wbijając igłę w serce Mii, gra w operację. Ale prawda jest taka, że całe Pulp Fiction jest jedną wielką planszówką. Z pionkami, poziomami, kartami, spotkasz swojego szefa na ulicy, etc. Zanim Vincent i Jules zapukają do drzwi kilku białasów, którzy winni są kasę Marcellusowi, przywołują sami siebie do porządku. Let's get into character. Dosłownie stańmy się postaciami, mniej dosłownie wracamy do pracy, wracamy do swojej roli. Pulp Fiction jest fanowską, planszówkową hybrydą, w której Tarantino najpierw porąbał, a następnie połączył ze sobą kilka plansz, zlepił kilka kostek w jedną, pożenił pionki z różnych zestawów i spisał własne reguły gry, a wszystko opatrzył nalepką wyciągniętą z ulubionych płatków śniadaniowych Fruit Brut. Wielkość i zarazem niespodzianka tego filmu polega na tym, że 30 lat po jego premierze rzucamy tą kostką i gramy w tą grę z równą frajdą, jak po jej pierwszym rozfoliowaniu. Myśl dziesiąta. Totalnie oglądałbym serial Fox Force 5. W pewnym momencie Mia Wallace opowiada Vincentowi Wedze fabułę pilota serialowego, w którym wystąpiła, ale który to pilot nie zaowocował realizacją serialu. Serial, w którym Mia Wallace miała występować jako aktorka, nazywał się Fox Force 5, a bohaterka Mii nazywała się Raven McCoy. Wsłuchując się w streszczenie tego serialu, chce się taki serial obejrzeć. Jest to mistrzowski dowód na to, że Tarantino potrafi wymyślać krótkie fabułki fikcyjnych filmów, fikcyjnych seriali, fikcyjnych książek, które mają w sobie potencjał i soczystość tak ogromną, że jesteśmy spokojnie sobie w stanie wyobrazić, jak rozwijają się w 4, 5, 6 sezonowe seriale. Ta umiejętność spekulowania o kinie, ta umiejętność spekulowania o możliwych fabułach, o tym, jak filmy wyglądałyby, gdyby ktoś inny je napisał, albo jak filmy wyglądałyby, gdyby ktoś inny je wyreżyserował, jak można by bawić się plasteliną fabuł, plasteliną, czyli pulpą, czyli czymś elastycznym, plastycznym w naszych rękach. To wielki talent Tarantino, który w ostatnich latach rozwija on także jako podcaster w Video Archives, ale także jako eseista i autor. W Polsce także wyszła jego książka pod tytułem Spekulacje o kinie w znakomitym przekładzie Jana Dzierzgowskiego nakładem wydawnictwa Marginesy. Pamiętam, że kiedy sięgałem po raz pierwszy po tę książkę, miałem pewne podejrzenie, że Tarantino robi skok na kasę, że będą to luźne myśli na temat jego ulubionych filmów. Tymczasem Spekulacje o kinie są wybitnym esejem kogoś, kto kino ma bardzo głęboko przemyślane. Polecam wam tę książkę, polecam wam obcowanie także z tymi wymyślonymi fabułami, które Tarantino zamieszcza w tej książce, które także zamieścił w swoim podcaście, realizując całe odcinki o filmach, które nigdy nie powstały. I trzeba powiedzieć, że jest coś niemalże magicznego, a na pewno genialnego w swobodzie, z jaką Tarantino bawi się tymi elementami opowieści. Wydaje się, że musi mieć on ten gen, który mieli pierwsi gawędziarze, z których opowieści przy ognisku wszystkie późniejsze wypłynęły. A zatem nie tylko oglądałbym Fox Force 5, ale tęsknię już za kolejnym filmem Quentina Tarantino. Obecnie zwodzi nas on, a może nie zwodzi, mówiąc, że już zakończył swoją filmową karierę, ale ja bardzo, bardzo marzę, żeby jednak nakręcił jeszcze jeden co najmniej film, bo jestem uzależniony od tego, jak bawi się ową groszową literaturą, groszowym kinem, jak Pulp Fiction w jego rękach, rękach Midasa filmowego, staje się prawdziwym, także kaneńskim, złotem. To był 42 odcinek 6 sezonu podcastu Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Ja nazywam się Michał Oleszczyk, jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Jeśli chcecie wesprzeć moją działalność i cotygodniowe premiery tych odcinków, zachęcam Was do wsparcia w serwisie patronite.pl/spoilermaster. Kłaniam się wszystkim patronkom i patronom, dzięki których wsparciu wysłuchaliście tego odcinka. Szczególnie nisko kłaniam się patronkom i patronom imiennym. To znaczy Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Piotrowi Guźniczakowi, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Rafałowi z Twin Gist, Drugie życie książki w ciele plakatu, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Łukaszowi Masłowskiemu, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Film Pulp Fiction zajął 4. miejsce w rankingu filmów wszechczasów wedle patronek i patronów Spoiler Mastera. Serdecznie dziękuję Wam za słuchanie i zapraszam na odcinek kolejny, a teraz mały przypis. Cytuję przekład pieśni Misir Lu za stroną Rok w Grecji. Moja Misir Lu, egipska dziewczyno, Twe słodkie spojrzenie zapaliło ogień w mym sercu. Ach, moja miła, och, ma nocy, z Twych warg kapie miód. Ach, Misir Lu, magiczna, egzotyczna piękności, szaleństwo mnie przepełnia, nie mogę wytrzymać dłużej. Ach, wykradnę cię z tej arabskiej ziemi. Moja czarnooka, moja dzika Misir Lu, moje życie zmienia się za jednym pocałunkiem. Ach, moja miła, ach, ma nocy, jeden mały pocałunek z Twych słodkich, małych ust. Ktoś jeszcze wątpi, że Pulp Fiction jest filmem o miłości? Do usłyszenia.